Hej, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym mówię o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym opowiem o moich energy takers, czyli takich codziennych czynnościach, które zamiast ładować mnie pozytywną energią do życia, to mnie z niej drenują, a nie zawsze jest to takie oczywiste, jak mogłoby się wydawać. I pierwszym odejmowaczem mojej energii jest zdecydowanie nieograniczony czas w social mediach. Ja mam z social mediami trochę dziwną relację, znaczy może nie tyle dziwną, co skomplikowaną, bo uważam, że mają bardzo dużo fajnych stron. Dla mnie social media potrafią być super inspirujące i cieszę się, że dzięki nim mam dostęp do ludzi, do których normalnie bym go nie miała. I też bardzo lubię tworzyć treści dla social mediów, ale jako konsument, jeżeli nie ograniczam sobie tego czasu spędzanego w social mediach, to działa na mnie destrukcyjnie na każdym polu. Jeżeli właśnie rezygnuję sobie z tej mojej higieny social mediów i daję sobie pełen luz, tak czasami się zdarzało na przykład, jak byłam dzień po imprezie, albo byłam jakaś taka już zmęczona, zniechęcona i chciałam po prostu już sobie odpuścić wszelkie limity i robić to, na co mam ochotę, to najgorsze jest to, że ja bardzo często mam ochotę poprzeglądać sobie social media, ale jeżeli to się przeradza właśnie w takie nielimitowane scrollowanie, to zawsze to ma na mnie straszny wpływ. Że mi się nie chce już później działać w moim życiu, nie chce mi się robić jakichś nawet podstawowych rzeczy, nie mówiąc o bardziej kreatywnych, bo wszystko wydaje mi się gorsze, mniej interesujące od tego, co widzę w social mediach. Ja się czuję gorsza, spada mi motywacja, spada mi determinacja do moich celów, bo wszystko się wydaje takie niejakie w porównaniu do tego, co widziałam. I to nigdy nie są takie świadome procesy porównawcze, myślowe, no ale mózg po prostu to wszystko mieli, no i jakoś musi na to reagować. Ale przede wszystkim wydaje mi się, że działa to na moje przebodźcowanie, na takie przeładowanie się informacjami, które mózg musi przetworzyć i nie ma tutaj miejsca na nasze myśli, tylko jest miejsce na te ciągłe, zmieniające się informacje, które trzeba właśnie jakoś przyjąć i po takiej sesji, która miałaby zrelaksować, dać rozrywkę, ja się czułam często, i wiecie, nie mówię tutaj na przykład o pół godzince jakiegoś przeglądania, bo to zwykle nie ma na mnie złego wpływu, ale jeżeli to już jest taki nielimitowany czas, że już mija godzina, dwie godziny, trzy godziny, bo tak też bywało, no to później byłam taka przemęczona tym, co miało mi niby dać rozrywkę, co miało mi dać relaks, a mózg po prostu był już zmachany tym przetwarzaniem informacji. Ja czułam się beznadziejna w kontekście do tego, co widziałam, w porównaniu do tego, co widziałam i odechciewało mi się robić cokolwiek. Także dla mnie to jest turbo ważny element takiego higieny mojego dobrego samopoczucia, żeby dawać sobie limity na przeglądanie social mediów. Bo ja jestem po prostu, czasem no, muszę siebie traktować po prostu jak dziecko w tym zakresie, ale wydaje mi się, że większość z nas tak ma, bo po prostu one są tak genialnie skonstruowane, te social media, żeby nas wkręcać. Ale no, mam takie poczucie, że kurczę, przecież ja wiem, że będę się później gorzej czuła. Czemu ja to dalej robię? Czemu nawet w momencie, kiedy już nie ma nic szczególnie interesującego, to i tak szukam dalej, żeby cokolwiek obejrzeć, żeby cokolwiek jeszcze przejrzeć, żeby cokolwiek jeszcze interesującego znaleźć i później czuję się taka tym przemęczona, to mimo tej świadomości czasem, ale na szczęście coraz rzadziej. Na szczęście coraz rzadziej po to sięgam. Zrezygnowałam w ogóle z TikToka kilka miesięcy temu, bo to było dla mnie zbyt wciągające i nie byłam w stanie trzymać tego w ryzach i uznałam, że to nie jest po prostu tego warte. I powiem Wam, że nie brakuje mi, chociaż czasem miałam takie momenty, że to szczególnie kiedy była jakaś taka prokrastynacja z mojej strony i nie chciałam się zajmować tymi rzeczami, które miałam zrobić, ale nie chciałam też tak zupełnie poodpoczywać, wiecie, włączyć sobie jakiś film, zrobić herbatkę i tak dalej, tylko coś chwilę porobić przyjemnego, no to w takich momentach mi brakowało, ale wiem, że to po prostu nie jest tego warte. Mimo, że to dawało mi rozrywkę, to wciągało mnie na długie godziny i działało destrukcyjnie na moje takie życiowe cele. A coś, co działało przez lata, najbardziej destrukcyjnie na świecie, na moje cele, na moją samodyscyplinę, na w ogóle pójście w przód z jakimikolwiek moimi zamiarami wobec życia, to był, słuchajcie, energy taker numer 2, czyli alkohol. Ja nie jestem abstynentką, zdarza mi się pić alkohol, lubię pić wino, lubię pić prosecco, ale tak naprawdę staram się to robić jak najrzadziej. Nie jestem jeszcze na takim etapie, żeby zupełnie zrezygnować z alkoholu, bo lubię na przykład świętować coś z szampanem. Nie, być może kiedyś zrezygnuję zupełnie z picia alkoholu, ale teraz jeszcze nie jestem na tym etapie i bardzo dobrze się czuję z taką sytuacją, kiedy piję jakiś alkohol mniej więcej raz na 2 miesiące. Tak myślę, że coś koło tego. I bardzo ważny jest dla mnie umiar w tym zakresie. A to wcale nie jest takie łatwe. Ja wam kiedyś opowiadałam, że przez czas moich studiów i tam na początku, kiedy wchodziłam w dorosłe życie, że już zaczynałam pracować po studiach i tak dalej, to dla mnie alkohol był codziennością. I ja co prawda nie piłam wtedy mocnego alkoholu, ale tylko piwa, ale piłam je, wiecie, no praktycznie codziennie. I teraz sobie tego nie wyobrażam, ale to był bardzo mocno zakorzeniony we mnie nawyk w pewnym momencie. To było dla mnie takie zupełnie zwyczajne. I też otaczałam się ludźmi, dla których to było normalne. I to wiele mówi o tym, jak duży ma wpływ na nas nasze środowisko, bo jeżeli coś jest absolutnie znormalizowane w danym środowisku, to dużo trudniej też nabrać takiej refleksji i zacząć coś w tym zakresie zmieniać. A w momencie, kiedy w ogóle ze znajomymi łączycie alkohol jako główny sposób spędzania czasu, to naprawdę to jest trudny proces rozluźniania tej więzi i z alkoholem i z takimi znajomościami, ale to temat na inny odcinek, który może kiedyś nagram i więcej o tym opowiem. Ale z perspektywy czasu widzę, że alkohol był takim czynnikiem najbardziej destrukcyjnie wpływającym na to, żebym jakkolwiek zmieniła swoje życie, wprowadziła jakieś nowe nawyki. I w momencie, kiedy alkohol jest bardzo, bardzo regularnie się pojawia w naszym życiu, to moim zdaniem takie zmiany są prawie niemożliwe. A jeżeli to możliwe, to po prostu wymagające gigantycznej siły woli. Dlatego, że z perspektywy czasu to widzę i nawet nie tylko z perspektywy czasu, bo do dzisiaj, kiedy zdarza mi się na przykład no nie zachować do końca umiaru, wiecie, wypić trochę za dużo wina, że rzeczywiście to czuję następnego dnia, to ja widzę, jaka jestem absolutnie nieefektywna, zniechęcona i zdemotywowana do jakichkolwiek czynności na drugi dzień. A wyobraźcie sobie w momencie, kiedy się pije alkohol regularnie, to kiedy się mam mieć ten czas na to, żeby być osobą zmotywowaną, skoro cały czas się z niego drenujemy. I ja pamiętam taki jeden moment, po którym zdecydowałam, że nie będę pić alkoholu przez prawie rok. Opowiadałam wam o tym kiedyś pod wpływem książki Unfuck Yourself. Zaczęłam różne rzeczy wprowadzać, różne rzeczy zmieniać w swoim życiu i bardzo dobrze mi szło, wiecie, to już był chyba tydzień takich zmian i byłam podekscytowana, bo pierwszy raz takie jakieś zmiany moich nawyków stylu życia zaczynały mieć jakiś sens, wiecie, po tygodniu to jeszcze nie można nic określić, no nie, ale czułam, że mam jakiś plan, że to działa, że potrafię, że sobie obiecuję coś i rzeczywiście to robię, kurczę, i zaczynało to wyglądać naprawdę fajnie, to myślę, że był tydzień, dwa. Aż był jakiś taki wieczór, że zupełnie bez powodu, nie wiem, chyba dostałam wtedy butelkę wina z jakiegoś powodu i słuchajcie, wypiłam ją całą, tak po prostu, wtedy sobie siedziałam, coś tam pisałam i tak wiecie, romantycznie sobie wypiłam tę butelkę wina i następnego dnia wszystkie moje plany poszły w piach. No nie? No bo obudziłam się, czułam się okropnie, więc nie poszłam pobiegać, bo wtedy miałam taki plan. Nie chciało mi się czytać książki, nie chciało mi się nic pisać, nie chciało mi się nic sensownego robić i ten dzień po prostu przeleżałam w łóżku z telefonem, no nie? I oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby czasem się pojawiały takie dni, no nie? Kiedy nam się niczego nie chce i tak dalej, ale ja sobie wtedy uświadomiłam, że Boże, przecież ja się cały czas sabotuję. Ja się sabotuję tym alkoholem, bo skoro wczoraj, przedwczoraj, przedwczoraj byłam w stanie robić te rzeczy, byłam w stanie się zmotywować, to nie znaczy, że ja nie mogę, to znaczy, że sobie po prostu odejmuję część moich możliwości życiowych właśnie takimi nawykami związanymi z alkoholem. I to był taki dosyć mocny przykład tej butelki wina, bo nie wiem, to wydaje mi się, że ja czasem odbieram takie rzeczy jak znak od losu, bo ja nie miałam w zwyczaju, wiecie, pić jakiegoś alkoholu sama, tylko to było jakieś takie, że miałam taki bardzo smutny wieczór i jeszcze to się pojawiła ta butelka u mnie w domu i pomyślałam, że co mi szkodzi i wiecie, i to było takie bardzo symboliczne i to odebrałam później jako taki znak do tego, że kurwa, podcinam sobie nogi. I wtedy właśnie przez prawie rok w ogóle nie tknęłam alkoholu i to mi dało bardzo duży dystans do tego. No i od tego czasu później już nigdy nie wróciłam do regularnego picia alkoholu, ale teraz wiem, że Po prostu jeżeli jest jakaś taka okazja, że no w sumie można byłoby się napić, to staram się tylko wtedy pić alkohol, kiedy naprawdę czuję, że okej, dzisiaj zachowam umarcie, nie jest tak, że mam jakiś zły humor i chcę się napić, tylko na przykład, nie wiem, wypić dwie lampki wina czy dwie lampki szampana, bo jest jakaś przyjemna ku temu okazja. I jeżeli ja się tego trzymam, to jest super. To moja relacja z alkoholem jest mega spoko, bo wiecie, ja nigdy nie miałam takiego problemu z alkoholem. To jest bardzo ważne, muszę tutaj to zaznaczyć oczywiście. Tak mi się wydaje, to znaczy wydaje mi się, że byłam na tym etapie takiego ryzykownego po prostu picia, ale w odpowiednim momencie go zakończyłam, bo nie czuję, że na co dzień w ogóle mnie do tego nie ciągnie, wręcz mnie odrzuca. No ale musiałam to koniecznie zaznaczyć tutaj, bo uważam, że to jest tak rzadko poruszany temat, jeżeli chodzi o to, jak to wpływa na naszą motywację, samodyscyplinę. My jako ludzie w ogóle na kacu jesteśmy często niezdolni do jakiegokolwiek wysiłku ponad ten minimalny. I o ile to się zdarza, wiecie, właśnie raz na 2 miesiące nawet, no to nam nie zrobi wielkiej krzywdy, nie? Czasem nawet nam może jakoś pomóc, bo nas trochę zdystansuje do życia i damy sobie spokój na ten jeden dzień i będziemy mieć po prostu dzień dziecka. I uważam, że da się do tego podejść tak racjonalnie i sensownie, ale w momencie, kiedy to się dzieje, wiecie, chociażby co tydzień, nie? Ja tak kiedyś miałam, że ja tak spędzałam weekendy, że zawsze się pojawiał ten alkohol. To było absolutnie normalne, że piątek i sobota zawsze było pite. I przez całe studia i wiecie, i chwilę później. I to było dla mnie absolutnie normalne, no skoro nie muszę jutro wstawać, nie muszę nic robić, no to sobie traktowałam to jako rozrywkę, jako przyjemność, to picie alkoholu. I to sprawiało, że ja wegetowałam, bo w momencie, kiedy miałam swój wolny czas, to byłam w stanie, nie wiem, zjeść coś i coś obejrzeć, bo nie chciało mi się robić nic sensownego. I oczywiście pewnie nie na każdego tak działa alkohol. Niektórzy są w stanie następnego dnia zdobywać góry, być może. Ja nie byłam i ja zawsze musiałam jakoś to odchorowywać. W ogóle widzę też właśnie z perspektywy czasu, jak okropnie działa na mnie alkohol. W takiej większej dawce niż to moje, powiedzmy, dla mnie jest takie okej, 2-3 lampki wina i to już jest dość i wtedy już powinnam przestać pić alkohol. A jeżeli przesadzam, to zawsze po prostu to odczuję na maksa. I teraz jak sobie myślę po prostu o takim truciu się regularnym i to było, mówię trucie dlatego, że to było zawsze ponad tę ilość alkoholu, po której czułam się dobrze, no to mnie aż przechodzą ciarki. I być może wizerunkowo to w ogóle nie jest dobre, że ja mówię tutaj o tym alkoholu, ale ja zawsze chciałam być prawdziwa i autentyczna i mówić o ludzkich rzeczach. I ja wiem, jak dużo osób w Polsce regularnie korzysta z alkoholu i to regularnie bardzo często, więc to uważam, że nie powinien być temat tabu, bo jeżeli będziemy mieć tylko dwie skrajności albo ludzi, którzy piją i nie chcą nic z tym robić i nie chcą tego kontrolować, albo abstynentów, to tutaj nie będzie żadnego pola do dyskusji. A ja zawsze lubię znaleźć to miejsce środka, bo uważam, że da się to utrzymać w ryzach, ale warto mieć świadomość też, co się dzieje, kiedy przestajemy. Znaczy, kiedy sprawiamy, że to jest normalna część naszej codzienności, bo nawet jeżeli nam to nie psuje życia, jeżeli nie wpadamy w alkoholizm, to żeby być świadomi tego, jak bardzo nas to drenuje z możliwości, które mamy, z naszego potencjału. My i tamten dzień, kiedy byłam w trakcie swoich pierwszych prawdziwych zmian takich w stylu życia, jak bardzo podcięłam sobie skrzydła tym wypiciem alkoholu wtedy w dużej dawce i zupełnie bezsensownego, nic mi to nie dało, a tylko sprawiło, że następnego dnia nie byłam w stanie dotrzymać sobie danego słowa, no to była dla mnie bardzo duża lekcja. I teraz zawsze, jeżeli myślę o wypiciu alkoholu, to wiem, z czym to się wiąże. Że następnego dnia będę po prostu znacznie gorszą wersją siebie. Kolejnym moim energy takerem jest zdecydowanie brak aktywności fizycznej i brak takich właśnie przerw w ciągu pracy, podczas których wykonuję jakąkolwiek aktywność fizyczną. I nawet tutaj nie mówię, wiecie, o treningach, o tym wszystkim, tylko ja kiedyś zupełnie zaniedbywałam to, że na przykład jak siadałam do pracy, to potrafiłam w tej samej albo podobnej pozycji spędzić wiele, wiele godzin przy biurku, bez żadnych przerw, takich, no wiadomo, tam nie wiem, szłam do toalety i tak dalej, czy się czegoś napić, ale bez takich przerw, żeby się chwilę poruszać, chwilę się porozciągać, zrobić jakąś króciutką gimnastykę. Ja kiedyś właśnie wychodziłam z takiego założenia, że albo jest trening, albo nic, no nie? W sensie, że to jest moja aktywność fizyczna. A słuchajcie, to jest tak istotne, żeby w trakcie dnia po prostu mieć takie 2 minuty nawet spontanicznego ruchu, jakichś skłonów, rozciągania, i coraz więcej właśnie fizjoterapeutów i innych specjalistów o tym mówi. I ja kiedy przestałam to ignorować, przestałam uważać, że to nie ma znaczenia, że ja zrobię, nie wiem, 10 pajaceków w przerwie w pracy, kiedy czasem chodziłam do biura, no to szłam sobie do toalety i to robiłam, serio, żeby nie zwracać uwagi na siebie całego biura, no nie, bo jak się pracuje na open space, to wiadomo, że to jest trudne, ale serio, no można iść nawet do toalety w biurze i się chwilę poruszać, porobić skłony, i to może zająć dosłownie 2 minuty. I powiem Wam, że kiedy zaczęłam traktować to poważnie i zaczęłam to robić zawsze co najmniej co 2 godziny, to zupełnie inaczej czuje się moje ciało, zupełnie inaczej ja się w nim czuję po 8 godzinach pracy. Okazało się, że to ma tak zbawienny wpływ na to przeciwdziałanie takiemu uczuciu zasiedzenia, że teraz to jest dla mnie absolutny must have. I jeżeli o tym zapomnę, bo zdarzy mi się, jeżeli się zakręcę za bardzo nad jakimś projektem właśnie, który robię, który mnie angażuje, to nagle patrzę i minęły 3-4 godziny, a ja się nie ruszyłam, nie? I to jest wtedy od razu odczuwalne dla mnie. I to mi zabiera energię nie tylko fizycznie, tylko też taką mentalną energię. Ja czuję się taka, że mogłabym już iść spać po pracy, jeżeli zaniedbam to ruszanie się co chwilę, to jak tylko, znaczy za każdym razem wtedy, kiedy mam taką możliwość. I to czasem jest, wiecie, 2 skłony w przód, w boki, 5 pajacyków, i to już robi różnicę, żeby trochę też tętno podskoczyło, żeby ciało się trochę rozluźniło, żeby nie tworzyły się jakieś przykurcze. I okazało się, że to robi tak dużą różnicę, że jeżeli po prostu to zaniedbuję, to nieważne, że ja sobie będę robić nawet trening 5 razy w tygodniu, to jeżeli zaniedbuję ruszanie się podczas pracy, to jest jeden z moich większych energy takerów, bo po prostu kończę wtedy pracę i mam ochotę położyć się taka skurczona na kanapie i coś ewentualnie pooglądać albo poprzeglądać telefon, a w momencie, kiedy dbam o to, żeby moje ciało się nie zasiedziało, to znacznie więcej mam energii i w trakcie pracy, i po pracy. Oczywiście poza tym jak najbardziej świetnie jest dbać o to, żeby pojawiały się w naszym życiu treningi jakiegoś rodzaju, żeby pojawiały się spacery. Dla mnie spacer to jest absolutny, może nie tyle obowiązek, chociaż trochę obowiązek wobec siebie, który sobie wyznaczyłam, żeby codziennie się pojawił jakiś spacer, bo to po prostu działa dobrze i na moją głowę, i na moje ciało. Także to jest jak najbardziej, wiecie, super istotne i wspaniałe i cenne, jeżeli to robimy. Ale ja kiedyś robiłam tylko tamte te większe rzeczy, które wymagały więcej, a te takie małe wydawały mi się bezsensowne, że co to może wnieść, no nie? Że to ma sens, jakbym zrobiła 20 minut jogi w trakcie pracy. A właśnie wcale nie. Okazuje się, że nawet poruszanie się przez dwie minuty robi różnicę. I jakiś czas temu słuchałam podcastu, ale nie pamiętam u kogo. To była rozmowa z fizjoterapeutą. Jeżeli znajdę, to podlinkuję w opisie, ale w każdym razie tam fizjoterapeutka powiedziała, że kiedy przychodzi do niej ktoś, kto robi sobie przerwę na krótki ruch w ciągu pracy, to po prostu czuć po jego ciele, że nie ma tych takich, aż takich napięć, aż takich jakichś przykurczów i tak dalej. Przykurczy? Także to mnie już tak zupełnie przekonało do tego, że warto wdrożyć te chociaż 2 minutki co 2 godziny, i zachęcam Was do tego bardzo, bo odczuwam to na maksa. Jeżeli nie dbam o to, to jestem po prostu zasiedziana, nic mi się nie chce. Jeżeli generalnie nie dbam o aktywność fizyczną, to po prostu mogłabym tylko leżeć i nic nie robić, i nie chce mi się podejmować żadnych większych aktywności. Także jeżeli chcemy sobie odebrać energię, to przestańmy się ruszać. Kolejnym moim energy takerem jest, słuchajcie, niedbanie o zbilansowane jedzenie. I ja długo tego nie wiedziałam, bo zanim się zainteresowałam jakkolwiek świadomym odżywianiem, to ja nie miałam pojęcia, wiecie, o tych makroskładnikach zupełnie. Ja wydaje mi się, że musiałam przez lata mieć różne niedobory, bo ja na przykład nigdy nie dbałam o podaż białka, i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo częste, jeżeli nigdy się nie interesowaliśmy wcześniej dietetyką, bo trudno jest zrobić to intuicyjnie. Jeżeli nie mamy jakiegoś takiego dużego apetytu na różne twarogi, na jajka i tak dalej, to trudno jest intuicyjnie to zadbać o wystarczającą podaż białka. I w momencie, kiedy ja o to dbam, kiedy dbam o to, żeby były w mojej diecie warzywa i owoce, to ja się czuję świetnie, ja się czuję, wiecie, najedzona, lekka, i nie mam takich ciągłych jakichś takich smaków na niezdrowe jedzenie. A w momencie, kiedy to zaniedbuję, i teraz ja już to robię intuicyjnie, wiecie, ja nie liczę kalorii, nie liczę sobie tych makroskładników, ale widzę, po prostu jestem w stanie ocenić na oko, czego mi brakuje. Też później, kiedy się słucha swojego ciała i ma się tę taką podstawową właśnie świadomość tych makroskładników, to człowiek czuje, że kurde, coś taka jestem ciągle nienajedzona, coś mi nie gra, aha, kurczę, nie miałam białka żadnego dzisiaj w jakiejś tam większej dawce, to dobra, to zrobię sobie na przykład makaron z twarogiem, albo zrobię sobie placki twarogowe, albo zjem kurczaka, albo zjem jakieś tofu. I kiedy podążam za tym intuicyjnym myśleniem opartym o jednak jakieś tam podstawy tej dietetyki, to ja się czuję fantastycznie. I kiedyś miałam w ogóle non-stop jakieś problemy żołądkowe, takie, że po prostu było mi źle, wiecie, na żołądku. To nie było jakieś takie poważne problemy, tylko takie, że kurczę, miałam wrażenie, że wiecie, co nie zjem, to po prostu miałam wrażenie, że mam na wszystko nietolerancję, bo po wszystkim było źle. A teraz no, cały czas mam taki lekki brzuszek, bardzo rzadko mam jakieś wzdęcia i tak dalej. I naprawdę czuję się świetnie i czuję, że to mi tak ładuje energię życiową, że ja jestem wtedy po prostu naładowana, wiecie, mam pasek życia po prostu 100%. Jeżeli dbam o to, żeby moje posiłki były zbilansowane, żeby były w nich warzywa, owoce, i to wcale nie musi być takie, wiecie, od linijki, tylko później możemy zupełnie to robić intuicyjnie, ale właśnie słuchając siebie. I punkt, który jest też związany z jedzeniem, to jest kolejny energy taker, czyli takie jedzenie, jakby to powiedzieć, rekreacyjne, bo nie chcę tutaj tak jakoś nieprzyjemnie nazywać tego rodzaju, no wiecie, powiedzmy, że niezdrowe, takie, no wszyscy wiemy, o co chodzi, jakieś burgery, jakieś pizze i tak dalej, które ja uwielbiam. Ale jeżeli ja to jem częściej niż powiedzmy raz, dwa razy w tygodniu i więcej niż na jeden posiłek w danego dnia, to zawsze to odbiera mi po prostu energię życiową, bo ja mogę wtedy leżeć i nic nie robić, nic mi się nie chce, bo czuję, że po prostu całe moje ciało trawi to, co właśnie zjadło. I ja regularnie jem takie jedzenie, no nie? Ja uwielbiam czasem sobie raz na, no zwykle parę miesięcy wskoczyć do Maca. Uwielbiam na przykład burgera Maestro, o Jezu. Ale wiem, że po prostu ja muszę mieć w tym umiar, bo inaczej, jeżeli tego się robi za dużo, ostatnio właśnie jak był ten majówkowy tydzień, to nawet nie jadłam, wiecie, jakiegoś takiego typowo fast foodowego jedzenia, ale jadłam takie właśnie ciężkie, tłuste i jeżeli zjadłam drugi dzień z rzędu coś takiego, to ja na trzeci po prostu się obudziłam i już sobie marzyłam o tym, jak sobie zjem warzywka, owoce, jak sobie pójdę do sklepu i sobie kupię takie lżejsze jedzenie pełne witamin i tak dalej i błonnika, no to zupełnie inaczej funkcjonuje, a wiecie, mnie też bardzo często ciągnie, żeby, nie wiem, żeby sobie zamówić pizzę, żeby sobie zjeść. Ja w ogóle regularnie jem na przykład pizzę. Mi się wydaje, że tak raz na dwa tygodnie na pewno. Ale wiem, że jeżeli zacznę robić z tego nawyk, to kiedyś było moim nawykiem na przykład na studiach, żeby jeść cały czas takie tego typu jedzenie, no to, że będę się czuła beznadziejnie, nie będę miała tej energii życiowej, nie ma wtedy we mnie takiej właśnie witalności, skoczności do działania i tak dalej, tylko jest taka ociężałość i tego po prostu bardzo nie lubię. Kolejnym energy takerem, takim z innej strony zupełnie, chociaż często związanym z poprzednimi punktami, jest skupianie się na wyglądzie. Nadmierne skupianie się na wyglądzie. Ja kiedyś z tym miałam duży problem, bo jako nastolatka i taka wczesna dorosła byłam po prostu... byłam workiem kompleksów. Byłam po prostu... składałam się z samych kompleksów. I ja miałam takie poczucie... że wiecie, że jakbym po prostu wyglądała lepiej, to już by się wszystkie moje problemy rozwiązały. To jest jedno z najgłupszych przekonań, jakie miałam w swoim życiu i miałam i bardzo mocno w nie wierzyłam, że jakbym wyglądała wystarczająco dobrze, to już by się wszystko ułożyło, już bym miała plany na życie, już bym się powodziło, już by mnie wszyscy lubili. Ja się z tego śmieję, ale to jest bardzo trudny temat do przepracowania. Ale w momencie, kiedy zaczynałam pracować w ogóle nad swoimi wartościami, i ten temat w ogóle dosyć szeroko poruszam w moim kursie Projekt Glow Up, bo to było dla mnie bardzo ważne, żeby zrozumieć, co jest tak naprawdę istotne dla mnie w życiu, co jest dla mnie istotne w innych ludziach i w ten sposób odwrócenie uwagi od tego, jakby celem było to, jak wyglądam. I co najśmieszniejsze w tym wszystkim, że w momencie, kiedy kiedy odpuściłam ten temat, to znaczy nie odpuściłam go w takim sensie, że się nie przejmuję swoim wyglądem, bo to jest dla mnie ważna część mnie, no nie? To jest element mojej tożsamości też, uważam, ale kiedy zaczęłam nabierać do tego taki luz, jako to jest część naturalna mojej osoby, jeżeli ja będę o siebie dbać, o swój styl życia, o swój rozwój i taki intelektualny i taki w ogóle życiowy, to to pójdzie wszystko po prostu harmonijnie ze sobą i tak było. Słuchajcie, ja też nigdy nie byłam tak zadowolona ze swojego wyglądu, jak jestem obecnie, a kiedyś spędzałam nad zmianami swojego wyglądu, nad rozważaniem go, przyglądaniem się sobie, jakiś chorą ilość czasu. Teraz dla mnie to jest zupełnie niewyobrażalne, żeby tyle czasu poświęcać swojemu wyglądowi. Oczywiście, że z tego też się trochę wyrasta, nie? Że to jest tak, że trochę z wiekiem po prostu naturalnie zaczynamy zauważyć, że inne rzeczy są ważniejsze. Ale ja nigdy nie chcę tutaj brnąć w jakąś taką narrację, że wygląd nie jest ważny, bo musiałabym być kompletnie odklejona i żyć po prostu na innej planecie, żeby tak uważać, że to nic nie zmienia, bo oczywiście, że zmienia dużo, że niektórym życie potrafi ułożyć to, jak w jaki sposób wyglądają, oczywiście pozornie, ale kiedy zaczynamy mieć taką pewność wobec innych swoich wartości, umiejętności, cech, to dzieje się też coś takiego niesamowitego, że kiedy naprawdę o siebie dbamy, a nie robimy takie pozory dbania o siebie, to zaczynamy promienieć. Zaczynamy wyglądać najlepiej. I to jest moje takie osobiste przekonanie, ale zauważam też po ludziach, że kiedy dochodzi do takiego pogodzenia się ze sobą, pozwolenia sobie na bycie sobą, skupienia się na swoich wartościach, na swoich celach, ale przy tym dbając o siebie, tak wewnętrznie, też właśnie żywiąc się dobrze, uprawiając aktywność fizyczną i tak dalej, dbając o swoje ciało naprawdę, to nasze ciało się wtedy odpłaca i wtedy wygląda najlepiej, jak potrafi. Następnym moim energy takerem jest zdecydowanie bałagan w domu. Zagrodzona przestrzeń, nieogarnięte biurko, w ogóle przestrzeń do pracy, jakiś taki bajzel na przykład w praniu. To wszystko sprawia, że mi się dużo mniej chce. I kiedyś miałam jakieś takie przekonanie, że to na przykład jeżeli mam coś ważnego do zrobienia, to nie powinnam się zajmować na przykład sprzątaniem, no bo to jest element prokrastynacji, rodzaj prokrastynacji. I pewnie u wielu osób tak może być, ale zauważyłam, że u mnie to działa tak, że to jest takie przygotowanie sobie ustawień, odpowiednik do tego, żeby zacząć pracować. Że po prostu nie zacznę pracować ani się relaksować, jeżeli do pewnego stopnia sobie nie ogarnę mojej przestrzeni. I wiadomo, łatwo jest tutaj się trochę zahaczyć na przykład o taki pedantyzm i miałam taki moment, kiedy przechodziłam z tego trybu bałaganiary, gdy wchodziłam w minimalizm te kilka lat temu, przeszłam trochę w tryb pedantki i musiałam trochę w nim pobyć, aż żeby mnie na tyle zmęczył, że udało mi się wypracować taki w miarę złoty środek, że jestem w stanie przymknąć oko na jakiś tam kurz, gdzie zauważę, bo na przykład nie zawsze mam na to czas, żeby sobie wszystko ładnie, tak idealnie całe mieszkanie przygotować przed pracą czy przed relaksem i wtedy to też mogłoby być już takie komiczne, że chcę odpocząć, a przed półgodzinnym odpoczynkiem godzinę sprzątam dom. To absolutnie nie, to u mnie są zachowane proporcje, ale wiem, że jeżeli chcę mieć na przykład miłą sobotę, no to fajnie, jeżeli rano wstanę i sobie chociaż ogarnę duży pokój, tak żeby mi było miło, przyjemnie, żeby było odkurzone, wywietrzone, żeby było zrobione pranie. I lubię sobie się tak zmotywować do tego, że albo puszczam sobie jakiś podcast, albo muzykę i na przykład nastawiam timer na 15 minut. I to jest dla mnie life changer, jeżeli chodzi o ustawianie tego właśnie czasu. I wtedy zapieprzam po prostu jak mały samochodzik, jak to mój tata mówi. I wtedy nie mam takiego poczucia, że jakoś dużo czasu w to włożyłam, tylko... to jest 15 minut, no nie? To jest 15 minut dla mojego relaksu, dla mojego większej produktywności, przyjemniejszej też produktywności, że warto. Więc taki mam zwyczaj, staram się go przestrzegać. Oczywiście nie jestem idealna w tym ani w żadnym innym zakresie, więc zdarza mi się, że mi się nie chce i muszę sobie po prostu przymknąć lewe oko, żeby tak dobrze nie widzieć, jeżeli coś tam mam nieogarnięte pranie albo coś, ale jednak stawiam na to, że jeżeli chcę sobie dodać energii życiowej, to po prostu sprzątam chatę. I to na tyle, ile mam czasu. Czasem to jest właśnie ustawienie na 15 minut, czasem to jest takie gruntowne sprzątanie, ale to jest już taki big deal. A jeżeli chodzi o właśnie codzienność, oddanie sobie takiego wystrzału życiowej energii, to czasem to jest po prostu odkurzenie, wrzucenie rzeczy do prania i już jest 100 razy mi przyjemniej i mam dużo więcej energii do życia. Więc przestałam to też traktować jako takie marnowanie czasu, nie? Tylko traktuję to jako inwestycję w swoje lepsze samopoczucie. I zahaczyłam tutaj o temat prokrastynacji. I dla mnie prokrastynacja to jest też jeden z moich energy takerów, ale taki konkretny typ prokrastynacji, kiedy wiem, że boję się na przykład rozpocząć jakieś zadanie, że boję się z czymś zmierzyć, że ewidentnie odkładam to i wtedy zamiast albo odpocząć, albo wziąć się do pracy, albo już po prostu się nawet wziąć za coś innego, ja często miałam tak, że właśnie tak nerwowo, nie wiem, przeglądałam social media albo w ogóle jakieś sklepy internetowe, nie wiem, tak sobie rozładowywałam często to napięcie i przez ten czas ani nie odpoczywałam, ani nie konfrontowałam się z tymi swoimi uczuciami względem danego zadania, ani nie pomagałam sobie w żaden sposób, tylko się właśnie drenowałam z energii i tyle z tego było. A teraz mam takie podejście, że jeżeli widzę, że prokrastynuję, bo się boję, i teraz to jest bardzo, bardzo częsty element moich dni, dlatego że no, podjęłam się bardzo dużego projektu, który dla mnie jest niesamowicie ekscytującym wyzwaniem, ale jest też masą pracy, która jest dla mnie też po części nowością. I wiecie, w takiej sytuacji, kiedy zabieramy się za coś, w czym nie jesteśmy jeszcze biegli i musimy się wiele rzeczy nauczyć po drodze, wiele razy potknąć, bardzo dużo godzin w to po prostu włożyć, no to ta wizja tego jest przerażająca, szczególnie jeżeli chodzi o takie rzeczy, których nie zakończymy w jeden dzień. Bo na przykład dla mnie podcast to jest bardzo fajna rzecz pod kątem nauczenia się nieprokrastynowania takich mniejszych właśnie projektów, dlatego że wiecie, ja zwykle mam nagranie, montaż i tak dalej w ciągu jednego dnia. I to jest zamknięty projekt, idę dalej, za tydzień nagrywam kolejny odcinek. A jeżeli chodzi o takie projekty, które siłą rzeczy będą robione kilka miesięcy, cały czas, no to nie ma tego momentu, że już okej, dobra, jeżeli się zmobilizuję, to dzisiaj to skończę. Tylko wiadomo, że to jest tylko kolejny krok naprzód. No i zaczęłam do tego tak podchodzić, że wypisuję sobie naprawdę takie mikrokroczki, które zrobię na przykład następnego dnia, żeby po prostu pójść dalej, zetknąć się z tą też, pomóc sobie w tej prokrastynacji w ten sposób, znaczy może nie pomóc sobie w prokrastynacji, tylko pomóc sobie w jej porzuceniu w ten sposób, że wiem, dobra, wiem co mam robić, nie muszę się tak bardzo bać, bo najwyżej się zajmę tylko tym malutkim punkcikiem. I też kiedy tak czuję, że nie jestem w stanie nic sensownego robić, ani się zebrać, to po prostu wypisuję swoje emocje, wypisuję swoje lęki, staram się je sobie przepracować, a nie właśnie uśpić jakimś takim kompulsywnym przeglądaniem. Oczywiście czasem mi się zdarza, że dalej tak robię, ale widzę, że to zawsze działa na mnie beznadziejnie, bo ani wtedy nie odpoczywam, ani nie zażywam rozrywki, ani nie pracuję, ani nie odpoczywam, ani nie mam relaksu, ani nie zażywam rozrywki, więc po co to, czemu to ma służyć? Tylko mnie to właśnie drenuje z energii i nie zbliża ani trochę do wykonania zadania, więc staram się tego unikać. Staram się też unikać zaburzonych godzin snu, czyli właściwie zaburzonych tak celowo, bo tak jak Wam wspominałam już ostatnio, mi się często zdarza, że mimo moich największych chęci mam problem przed zaśnięciem, ale no, wypracowałam sobie przez ostatnie lata system wstawania i kładzenia się o prawie tych samych godzinach, wiecie, w tygodniu i w weekend. I kiedyś myślałam, że to jest absolutnie niemożliwe, bo kiedyś na przykład na studiach, w szkole i też w mojej pierwszej pracy to było dla mnie absolutnie naturalne, że no tak, no w tygodniu przez 5 dni muszę wstawać na przykład o 6, ale przecież w weekend nie muszę. To dlaczego mam wstawać? A okazało się, że bardzo pozytywnie wpływa na mój komfort życia, na moje samopoczucie na co dzień, na moją produktywność, ale też taką radość w ogóle z funkcjonowania i też na polubienie poniedziałków. Wpłynęło to, że jednak wstaję o zwykle tej samej godzinie, chociaż czasem to jest różnica na przykład 2 godzin, że na przykład jeżeli wstawałam w tygodniu o 6, to na przykład w weekend wstanę o 8 i to dla mnie też jest okej, no nie? Ale żeby nie było już takiego rozstrzału, że nie wiem, może właśnie w tygodniu wstaję o 6, a w weekend nagle wstaję o 10, o 11, co mi się kiedyś zdarzało. I do tej pory czasem sobie na to pozwalam. Na przykład ostatnio była przerwa majowa i tak czułam, że jestem bardzo wycieńczona. bo miałam bardzo dużo ostatnio na głowie i czułam, że jestem cała taka przebodźcowana, przemęczona. No i pozwoliłam sobie na przykład teraz tak się wyspać do oporu bez budzika. I to nie jest tak, że ja sobie absolutnie tego zakazuję, ale generalnie tak, wiecie, przez 95 albo i więcej procent mojego czasu staram się mieć ten sam system chodzenia się spać. Zawsze to jest tak, żebym przed 12 już się na pewno położyła. I raczej to jest tam 23, że już jestem w łóżku. I staram się tego po prostu trzymać. Czasem tam się pojawiają, wiecie, godzina w tył, godzina w przód, bo życie to życie i różnie bywa, ale trzymanie się tego głównego jakiegoś szablonu bardzo pozytywnie wpływa na moje życie. Kiedyś miałam to całkowicie rozwalone i przez wiele, wiele lat to wstawanie do pracy było dla mnie katorgą, no bo przez te dwa dni weekendu potrafiłam się już od tego odzwyczaić. A teraz już do tego nie doprowadzam i też czuję, że mam takie długie weekendy, nie? To jest absolutnie super. Chociaż kiedyś się na przykład zmuszałam, nawet jeżeli nie mogłam zasnąć, to i tak chciałam wstać jak najwcześniej, to teraz absolutnie nie mam takiego podejścia. Dla mnie bardzo ważne jest to, żeby spać przynajmniej 7 godzin, to jest dla mnie numer jeden. Także jeżeli czuję, że na przykład nie mogę zasnąć, z boku na bok się przykładam, to czasem wstaję do budzika i go zmieniam na przykład, żeby na pewno sobie zapewnić te 7 godzin snu, jeżeli tylko mam taką możliwość. Także to jest dla mnie kluczowe, żeby jednak spać tyle, ile trzeba, ale żeby się trzymać jednego szablonu. I jeżeli chodzi o trzymanie się też jednego szablonu, to dla mnie bardzo ważne jest to, żeby mieć zawsze wyznaczony czas, kiedy odpoczywam, kiedy mam relaks. W ostatnim odcinku Wam mówiłam o tym, że ja mam rytuał przejścia w stan relaksu, którym jest właśnie prysznic, czyli że po prysznicu już nie pracuję. No i bardzo ważne jest to, żeby naprawdę sobie wyznaczać zawsze ten czas, bo ja widzę, że nawet jeżeli mam bardzo dużo pracy, to jeżeli ja to intencjonalnie zrobię, to znajdę ten czas, żeby nic nie robić. I to wtedy bardzo dobrze smakuje też po takim pracowitym dniu, że wtedy sobie coś tam odpalę na Netflixie, czy coś sobie innego obejrzę, zjem sobie coś dobrego i wtedy najbardziej lubię właśnie, jak jestem już taka wykąpana w szlafroczku i sobie coś tam jem dobrego, oglądam i jest mi tak miło i przyjemnie. I nawet jeżeli to miałoby trwać tylko pół godziny, jeżeli jestem bardzo, bardzo zabiegana, ale zawsze się staram, żeby to była chociaż godzina i czuję, że wtedy tak naprawdę dbam o siebie, żeby był ten czas na przyjemność, a nie tylko albo praca, albo spanie, nie? Tylko żeby był ten moment takiej po prostu przyjemnego korzystania z leniuchowania. Chociaż leniuchowanie to się bardziej kojarzy z nierobieniem czegoś, co się powinno. Tak mi się wydaje. Przynajmniej u mnie, kiedy ja słyszę o lenistwie, no nie? To jest jakbyśmy nie robili czegoś, co trzeba. To może jakieś inne słowo. Takie słodkie nic nie robienie po prostu. Staram się jak najbardziej je sobie zapewniać, bo jeżeli tego nie robię, to jestem rozdygotana, czuję, że moje życie się kręci wokół pracy. I tak samo, jeżeli na przykład sięgam rano od razu po telefon, od razu sprawdzam maila, bardzo ważne jest też dla mnie ten czas na poranny, ten slow poranek, na moje miracle morning, bo jeżeli o to nie zadbam, to naprawdę wtedy mam poczucie, że jestem takim chomikiem w kołowrotku, który tylko pracuje i śpi. I to działa na mnie bardzo destrukcyjnie i odbiera mi energię życiową i jakąkolwiek motywację do życia. I ostatnim energy takerem, o którym chciałabym wspomnieć, to jest zdecydowanie przepodcowywanie się i brak chwil ciszy. Czyli coś, o czym ja regularnie wspominam, bo uważam, że to jest naprawdę ważne. Ja kiedy zrozumiałam to, że nie dawałam sobie chwil ciszy, kiedy niczego nie słuchałam, niczego nie czytałam, niczego nie oglądałam i dlatego miałam ciągły problem z gonitwą myśli, bo nie miałam kiedy dać moim myślom po prostu się poprzetwarzać. No to w momencie tego odkrycia to był dla mnie taki przełomowy czas, kiedy zaczynałam rozumieć, dlaczego mi jest tak źle czasem w mojej głowie, dlaczego się czuję taka rozdygotana non-stop. No bo właśnie sobie na to nie pozwalałam, doprowadzałam do ciągłego przebodźcowania, nawet wtedy, kiedy nie miałam dużo pracy, ale sama na własne życzenie przebodźcowywałam się różnego rodzaju rozrywką, żeby cały czas mi coś leciało na słuchawkę, żeby cały czas coś czytać, cały czas coś przeglądać, coś oglądać i później byłam ciągle takim rozdygotanym wewnętrznie człowiekiem i nie wiedziałam, co mi jest. Czułam, jakbym, wiecie, nosiła po prostu wszystkie stresy świata na sobie, a to był na przykład okres, w którym miałam tego stresu tak obiektywnie naprawdę niewiele, nie? I ja wtedy nie wiedziałam, o co chodzi. Więc teraz, kiedy widzę, że wpadam znowu w taki stan rozdygotania, to bardzo często okazuje się, że właśnie dlatego, że na przykład rano po tym, jak siadłam do pracy, to jeszcze 30 razy sprawdziłam social media w międzyczasie, później poszłam na spacer słuchając podcastu, wróciłam, przeglądałam Instagrama, oglądałam coś, czytałam coś, słuchałam jeszcze podcastu i nie było momentu na to, żeby posiedzieć chwilę i pomyśleć. A uważam, że brak tego naprawdę może nas tak drenować z energii, bo my jesteśmy realnie po prostu wyczerpani tym przetwarzaniem informacji. Więc kiedy dbam o to, żeby były takie momenty właśnie ciszy, kiedy sobie po prostu siedzę i myślę, chodzę i myślę, jem i myślę, no to zdecydowanie jest we mnie więcej takiej życiowej energii. I to by było dzisiaj na tyle, kochani. Dziękuję bardzo za słuchanie. Pamiętajcie, że możecie cały czas zapisać się na listę zainteresowanych projektem Glow Up. Link znajdziecie w opisie. To mój 11-dniowy kurs, który za rękę przeprowadza przez proces zmiany stylu życia. Jego premiera planowana jest na początek czerwca, także stay tuned. Zapraszam też na mojego Instagrama chociażby i życzę udanego dnia, tygodnia oraz życia.